Oddajemy głos Beacie Lubeckiej.
A gościem Radia Z jest dzisiaj Adam Niedzielski, minister zdrowia. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, pani redaktor. Witam państwa bardzo serdecznie.
Już widzę w pełnym rynsztunku, pod krawatem, koszula wyprasowana. Tak, czy rząd znalazł już swojego Elvisa Presleya, który przekonałby nieprzekonanych do tego, że warto się szczepić, że trzeba się zaszczepić? Ostatnio, jak był pan gościem Radia Z, to właśnie mówił, że potrzebna byłaby taka osoba, jak w 1956 roku Elvis Presley pozwolił się, dał się zaszczepić na polio w studiu telewizyjnym, no i wtedy po prostu poszło gładko. Więc czy macie swojego Elvisa Presleya?
Nie, chyba nie ma w Polsce osobowości takiego formatu, pani redaktor, ale tak zupełnie poważnie przeprowadziliśmy też badania i monitorujemy różne analizy, które też pojawiają się w niektórych gazetach, w niektórych publikatorach. I generalnie wydaje się, że jednak tutaj takim głównym argumentem, który ma przekonać wszystkich do tego, żeby się szczepili, jest
byłaby gotówka,
rzetelnej wiedzy.
Byłaby gotówka, jest taki sondaż w Gazecie Wyborczej. 45% ankietowanych odpowiedziało, że gotówka by ich przekonała. Więc może program Szczepienie Plus?
Nie, takiego rozwiązania nie przewidujemy. Na pewno chcemy postawić na to, żeby przekazywać taką bardzo rzetelną wiedzę, dokładną. Niedawno opublikowany została charakterystyka produktu leczniczego w języku polskim. Tam można znaleźć wszystkie szczegółowe
informacje. I sądzi
pan,
że to zachęci takiego przeciętnego
zjadacza chleba? Nie, myślę, że język tej
zjadacza chleba.
Język tej charakterystyki produktu leczniczego jest bardzo trudny i tam jest za dużo fachowych terminów.
No właśnie, czyli rozumiem, że zrezygnowaliście z poszukiwania takiej osoby, która cieszyłaby się sympatią, autorytetem, dałaby się zaszczepić, czy też pozwoliłaby na to, weszłaby w to, jak mówiąc kolokwialnie, jak masło i wtedy mogłaby być takim dobrym przykładem. Nie szukacie.
Znaczy, tutaj będzie w kampanii wiele sportowców zaangażowanych. Dzisiaj będziemy mieli szczepienia takie, powiedziałbym, ponadpartyjne, łączące różne środowiska polityczne, bo pan minister Kraska będzie się szczepił razem z panem przewodniczącym Kosiniakiem Kamyszem. Mamy też taką bardzo ciekawą sytuację, że marszałek Grodzki będzie się szczepił.
No tak,
razem
to
z
polityka. Powiedział pan o sportowcach. To jaki sportowiec będzie takim przykładem?
Praktycznie cały Orlen Team i sportowcy zaangażowani w te i sponsorowani przez Orlen.
To co, Robert Kubica się zaszczepi?
No między innymi też jest elementem Orlen Teamu. Ja przepraszam, ale wszystkich nazwisk nie przytoczę tutaj, natomiast...
No to może chociaż niech jedno pan wymieni.
Pani redaktor... Jeżeli miałbym sobie teraz przypomnieć, bo wczoraj wieczorem mieliśmy brief na ten temat, to naprawdę nie przypomnę.
Ale Robert Kubica się zaszczepi?
Wiem, że mają to być sportowcy z Orlen Teamu. Nie będę tutaj przytaczał losowych nazwisk.
Oj, jest pan oporny. Pytanie od słuchacza. Damian pyta. Jaka liczba obywateli musi się zaszczepić, by wszystkie obostrzenia zostały zniesione, abyśmy mogli wrócić do normalnego życia?
Zniesienie obostrzeń nie zależy bezpośrednio od procentu zaszczepienia. Jeżeli procent zaszczepienia będzie przekładał się na zmniejszenie liczby zachorowań i poprawę takiej ogólnej sytuacji epidemicznej, a to jest tak, że w zależności od tego, w jakim tempie, jakie grupy będą szczepione, to ta liczba zakażeń może wyglądać bardzo różnie, więc to nie ma takiego bardzo bezpośredniego związku. Ten związek jest raczej pośredni, no ale oczywiście istnieje zależność, że im więcej ludzi będzie zaszczepionych, tym mniejsza będzie liczba dziennych zakażeń, mniej będzie oczywiście też zgonów, bo proszę pamiętać, że szczepienia w grupie 60+, to ich celem głównym właśnie jest zmniejszenie liczby czy ryzyka zgonu.
Akurat tutaj niestety mamy niechlubne bardzo statystyki, jeśli chodzi o liczbę zmarłych z powodu COVID-19. To w takim razie powrót do normalnego życia, kiedy możemy tak prognozować?
Pani redaktor, ja bardzo nie lubię takiego gdybania.
Ale o to też pytają słuchacze, wszyscy po prostu już jesteśmy tym zmęczeni.
To prawda, na pewno wszyscy jesteśmy tym zmęczeni.
I to nawet nie chodzi o zmęczenie, ale to, że ludzie po prostu tracą pracę, tracą biznesy, chcą wiedzieć, na czym stoją.
No, jeżeli chodzi o wsparcie finansowe, to jest tarcza antykryzysowa i jej kolejne wersje.
No, tu można dyskutować, czy one są wystarczające, niewystarczające. Ja wracam do swojego pierwotnego pytania. Czyli rozumiem, że nie można postawić żadnej takiej daty granicznej, mniej więcej prognozować, kiedy wrócimy do normalnego życia.
Pani redaktor, żeby efekt takiej odporności populacyjnej się pojawił, to najczęściej mówi się, że to ma być 50-60% dorosłych zaszczepionych. W W Polsce to oznacza mniej więcej 15 milionów osób. Żeby zdążyć na przykład do wakacji, to mamy ponad pół roku, to oznaczałoby, że trzeba mniej więcej 2-3 miliony osób szczepić miesięcznie, co jest bardzo dużą liczbą.
Czyli jeżeli raczej nie sobie, damy rady, żeby tych 15 milionów Polaków zaszczepić do lata. Nie ma takiej możliwości.
Raczej wydaje się to mało prawdopodobne.
A bardziej prawdopodobne to jest w takim razie, nie wiem, do jesieni, do września, do października?
No myślę, że takim w miarę prawdopodobnym scenariuszem jest jesień, bo to zyskujemy te dodatkowe 2-3 miesiące.
Ale bardziej wrzesień
wakacyjne.
Czy bardziej październik?
Pani redaktor, ja nie będę deklarował tutaj konkretnego terminu.
Czyli do jesieni, możemy powiedzieć na ten moment, mamy nadzieję, że zaszczepimy te 15 milionów Polaków.
To byłoby bardzo ambitnym celem, jeżeli by się udało to zrobić. To naprawdę nie zależy tylko i wyłącznie od działania naszego systemu opieki medycznej. To dotyczy też, jak będą realizowane dostawy poszczególnych szczepionek. Na razie w gruncie rzeczy mamy w ręku jedną szczepionkę. Jedna jest zatwierdzona przez Europejską Agencję do Spraw Leków. Pozostałe jedna jest w trakcie, bo na 6 stycznia jest wyznaczone posiedzenie. Ono zostało przesunięte z 12 stycznia. Tutaj Komisja Europejska też przyspiesza pod presją państw członkowskich, ale pozostałe informacje z pozostałych firm nie są już tak optymistyczne, bo ci, którzy jeszcze niedawno deklarowali, że za chwilę będą szczepienie dostarczali na nasz rynek, to pojawiają się różne informacje, które nie potwierdzają.
Czyli jest dużo niewiadomych w tym równaniu. Jest dużo niewiadomych w tym równaniu. A czy możemy już powiedzieć, czy ten koronawirus, ta mutacja, która objawiła się w Wielkiej Brytanii, która ma się rozprzestrzeniać o wiele, wiele szybciej niż ta podstawowa wersja koronawirusa. Czy ten koronawirus zmutowany już jest w Polsce?
Nie mamy na razie takiego potwierdzenia. Ja poprosiłem tutaj poprzez Agencję Badań Medycznych, żeby prowadzić w Polsce również takie badania sekwencjonowania wirusa, które pozwalają właśnie wskazać, z jakiego typu mutacją mamy do czynienia. Natomiast no, prawdopodobieństwo, że go tutaj nie ma, jest bardzo niskie, bo mimo że...
A kiedy możemy mieć taką informację, czy ten zmutowany koronawirus już jest, czy nie?
No, badania takie dotyczące sekwencjonowania mają ruszyć w przyszłym roku, czyli tak naprawdę za kilka dni. Jest jeden
czyli
ośrodek
po nowym roku najwcześniej dowiemy się, czy taki zmutowany
roku,
koronawirus...
Pani redaktor, tutaj też trzeba mieć świadomość tego, że wirusy mutują tak naprawdę ciągle, non stop.
No taka jest ich natura. Taka jest ich natura.
Taka jest natura, taka
tutaj
jest
muszę,
siła ewolucji.
Tutaj muszę postawić pauzę. Minister zdrowia Adam Niedzielski z nami zostaje. Jesteśmy już od teraz na Facebooku i na Radio ZPL. Beata Lubecka, zapraszam.
Dziękuję bardzo.
Ja również dziękuję, ale cały czas jesteśmy z panem ministrem. Jesteśmy na Radio ZPL i na Facebooku. Pytanie od słuchacza na początek. Kiedy będą szczepieni zawodowi kierowcy? Czy można określić jakiś horyzont czasowy?
Zawodowi kierowcy jako grupa nie zostali wyodrębnieni do szczepień, także tutaj raczej trzeba się liczyć z tym, że będą po prostu zgodnie z rocznikami
szczepieni. Według kategorii wiekowych będą
tak,
kwalifikowani.
Dokładnie.
A co z tą godziną policyjną? Jest w Sylwestra czy jej nie ma?
Nie ma żadnej godziny policyjnej, bo to jest słowo czy sformułowanie, które w zasadzie na poziomie formalnym nie istnieje.
Ale czymże jest zakaz przemieszczania się? Ale czymże jest zakaz przemieszczania się?
One są uregulowane w taki sposób, że w rozporządzeniu epidemicznym mamy właśnie ten typ obostrzenia zaproponowany. I tutaj,
ale pan premier wyszedł w niedzielę i powiedział, że to nie jest nakaz, to jest jego prośba, to jest apel. Nie możemy wprowadzać takiego zakazu, bo taki zakaz musiał być wprowadzony i tutaj premier ma rację. Na podstawie ustawy o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej, czy też stanu wyjątkowego, nadzwyczajnego.
A absolutnie to nie jest prawda, co mówi pani redaktor. Po pierwsze, to ja byłem na tej konferencji i wiem, co pan premier powiedział. Pan premier właśnie mówił o tym, że nie ma godziny policyjnej formalnie jako takiej, bo w ogóle takie pojęcie nie istnieje. Ono może ewentualnie jest związane z jakimś stanem wyjątkowym, który byłby wprowadzony. My
no
mamy
dobrze,
taką...
To nawet jeśli nazwijmy to, że to jest umowne, ale przecież w tym rozporządzeniu jest napisane expressis verbis, że jest zakaz przemieszczania się od godziny 19 w Sylwestra do 6 rano 1 stycznia. I stoi jak wół.
No tak,
a pan premier mówi, że to nie jest nakaz, tylko to jest apel z jego strony.
Znaczy to jest przepis, to jest regulacja, która znajduje się w rozporządzeniu. Ja przypomnę państwu, bo bardzo często w tych dyskusjach wszyscy mówią, a nie za bardzo odwołują się do konkretnych przepisów. Mamy artykuł 52 Konstytucji, dotyczy ograniczeń w przemieszczaniu się i w którym jednoznacznie jest powiedziane, że te dwie wolności, pierwsza, która dotyczy osiedlania się, a druga przemieszczania, muszą być uregulowane ustawą. Nie wskazują wcale ustawy o stanie wyjątkowym, tylko ustawą. Niżej poziom mamy ustawę o zwalczaniu
i
zapobieganiu
chorobom zakaźnym. Ja też słyszałam wypowiedź pana premiera i powiedział, że nawet w tej ustawie, która mówi o zwalczaniu epidemii, nie daje takich możliwości ta ustawa, żeby wprowadzić zakaz przemieszczania się.
Artykuł 46 tej ustawy wskazuje wyraźnie, że minister zdrowia w rozporządzeniu epidemicznym może wprowadzić ograniczenia w poruszaniu się. Polecam lekturę artykułu 46 ustawy.
No to co, pan premier się pomylił, bo ja bardzo uważnie wysłuchałam tej konferencji prasowej.
Nie, pan premier skorygował niesłuszną i nie wskazaną w tej sytuacji nazwę godzina policyjną.
No ale powiedział, że to nie jest nakaz, tylko że to jest apel, że apeluje o to, żeby nie wychodzić z domu i nie odpalać fajerwerków.
No bo oprócz przepisu oczywiście apelujemy, ja również do tego apelu się przyłączam, bo proszę pamiętać, że to nie są przepisy, które mają powodować dolegliwość, tylko to są przepisy, które mają chronić nasze życie i zdrowie. I tutaj jakby przepychanie się w takiej warstwie logicznej, to
nie,
oczywiście
nie,
można to robić w
nieskończoność. Teraz mówimy również o granicach prawa i o stanowieniu prawa. Czy walka z epidemią uprawnia rząd do stanowienia złego prawa po prostu? No.
No
przecież od początku
jest.
Konstytucjonaliści zwracali na to uwagę, że nie można wprowadzać takiego zakazu przemieszczania się tylko rozporządzeniem.
Działamy w ramach prawa. Mamy konstytucję, artykuł 52, który właśnie wprowadza możliwość ograniczenia tej swobody poruszania się ustawą. Ustawa o zwalczaniu i zapobieganiu chorobom zakaźnym ma artykuł 46, do którego państwa odsyłam, a następnie rozporządzenie takie przepisy zawiera. A niezależnie od tego ja również apeluję do wszystkich, żeby tego Sylwestra potraktować w sposób szczególny. Ja wiem, że to nie jest łatwe. To nie jest łatwe dla nikogo z nas. Wszyscy jesteśmy zmęczeni. Pani redaktor na początku naszej rozmowy o tym mówiła. Widzimy po naszych dzieciach, widzimy dookoła, jak to wszystko jest odbierane. Wszyscy mamy dosyć, ale proszę pamiętać, że jeżeli pozwolimy sobie na to, żeby trzecia fala się rozwinęła, a skutkiem tych większej liczby interakcji świąteczno-noworocznych jest po prostu okazja do transmisji wirusa, to my się nie podniesiemy. Jeżeli ta fala wystartuje z poziomu 10 tysięcy zachorowań, bo tyle mniej więcej mieliśmy ostatnio, oczywiście poza tym okresem świątecznym, bo w nim było trochę mniej, to pik nie będzie tak jak w poprzedniej fali na 28 tysiącach zachorowań.
No apel jest taki, żeby jednak być bardzo ostrożnym w Sylwestra, nie organizować żadnych imprez, ale w takim razie będą mandaty. Jak ktoś wyjdzie na zewnątrz, to będzie mandat, tak?
Tak, będą mandaty, a co więcej, policja po każdej takiej interwencji może sporządzić wniosek o postępowanie administracyjne, które jest prowadzone przez głównego inspektora, czy w ogóle przez inspektoraty sanitarne, a tam w postępowaniu administracyjnym, na to też chciałbym zwrócić uwagę, od strony prawnej to postępowanie wygląda w ten sposób, że jest wymierzona kara w wysokości do 30 tysięcy i ona w ciągu 7 dni jest egzekwowana z konta, a dopiero potem przysługuje możliwość odwołania się do sądu administracyjnego.
Czyli najpierw ściąga to komornik, te 30 tysięcy może ściągnąć z konta, dopiero potem możemy się odwołać od takiej decyzji.
Taka jest charakterystyka postępowania administracyjnego.
Ale w tym rozporządzeniu jest napisane, że nie można wychodzić w tych godzinach na zewnątrz, nie można się przemieszczać, bo to tak dokładnie jest napisane, z wyjątkiem wykonywania czynności służbowych, zawodowych, wykonywania działalności gospodarczej i, tu jest najważniejsze, zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego. To co można robić na dworze w Sylwestra właśnie w tych godzinach, o których mówiłam,
no i
które są zapisane,
pani redaktor,
które wiążą się z bieżącymi sprawami życia codziennego.
Oczywiście do tej części odnosi się apel, który formułował pan premier i który ja również formułuję, żeby nie nadużywać tego, bo wiadomo, że ta furtka, która została zdefiniowana po to, żeby też nie uniemożliwić różnych ważnych spraw, które oczywiście trudno jest przewidzieć, wszystkie na poziomie pisania aktu prawnego, tak ogólnego i przystającego do takiej trudnej
sytuacji. Czyli policjant może uznaniowo po prostu komuś wręczyć mandat, bo uzna, że to nie dotyczy spraw bieżących, tak, zaspokojeniem tych spraw takich bieżących. Czyli wiem, co mogę zrobić na pewno, co nie zostanie ukarane mandatem.
Ale to ja mam zacząć, pani redaktor, wymieniać listę
czynności. Pytają też słuchacze, czy na przykład jeśli wyjdę z psem, to zostanę ukarana mandatem.
Nie, i nie zostanie pani ukarana mandatem, chyba że będzie to jakaś czynność nadmiarowa, którą osoba oceniająca sytuację tak oceni.
A co to znaczy czynność nadmiarowa, panie ministrze?
Moja inwencja jest nie aż tak duża, żeby wymyślić wszystkie możliwe sytuacje, z którymi można mieć do czynienia.
Czyli będzie to zależało po prostu od widzimisię policjanta. No tak to trzeba po prostu powiedzieć, bo to jest tak niedoprecyzowane, tak niedookreślone, że to po prostu można sobie stworzyć tego po prostu katalog. A co po 17 stycznia? Bo teraz obowiązują obostrzenia, dodatkowe obostrzenia, które pan nazwał narodową kwarantanną, potem się politycy Prawa i Sprawiedliwości z tego wycofywali, że to nie jest żadna narodowa kwarantanna. No to w takim razie co po 17 stycznia? Czy ten lockdown może zostać przedłużony? Bo jaka liczba zakażonych będzie taką barierą, żeby na przykład takie obostrzenia przedłużyć?
Pani redaktor, oczywiście te liczby to zostały już dawno podefiniowane. Mieliśmy tam i wskaźniki dotyczące, co się będzie działo powyżej 20 tysięcy mniej więcej.
No właśnie, narodowa kwarantanna miałaby zostać wprowadzona wtedy, kiedy średnia liczba zakażeń, średnia liczba z tygodnia byłaby ponad 27 tysięcy osób. Wtedy, kiedy
Tak, były te schodki ułożone 27, 20.
A kiedy pan ogłosił ten de facto lockdown, to było około 10 tysięcy. To były takie tygodniowe statystyki.
Znaczy tutaj może rzeczywiście to wymaga troszkę większego wyjaśnienia, że podając te wartości zastrzegaliśmy się, że ta sytuacja nigdy nie może być oceniana zupełnie jednowymiarowo, bo nawet jeżeli będzie mała liczba przyrostu zakażeń, a będziemy mieli do czynienia na przykład z dużym obłożeniem infrastruktury szpitalnej, czyli po prostu będzie mało wolnych respiratorów, mało wolnych łóżek, to wiadomo, że nie będziemy kierowali się tylko i wyłącznie jednym wskaźnikiem, a trzeba mieć ogląd na całą sytuację. A tutaj na decyzjach, które podjęliśmy, zaciążyło przede wszystkim widmo trzeciej fali i tego, że ten okres świąteczny i poświąteczny, noworoczny sprzyja jednak zwiększeniu interakcji społecznych na wszystkich wykresach, które oglądam, które mówią o tak zwanej mobilności społecznej, czyli tego, jak dużo się przemieszczamy, jak dużo zmieniamy te tak zwane stacje TBS-owe, no to niestety widać, że ten poziom aktywności przez ostatni pół miesiąca był bardzo duży.
Chociażby można było jednak odwiedzić galerię handlową. Teraz nie możemy odwiedzać już galerii handlowych.
Dlatego właśnie
ale co w takim razie po 17 stycznia? Jaki jest gry plan?
Plan gry jest taki, że w tym przypadku ja na pewno absolutnie nie będę zapowiadał, co się dzieje, bo musimy zobaczyć właśnie, jaki będzie efekt świąt, jaki będzie efekt Sylwestra, Nowego Roku, czy te wydarzenia właśnie z końcówki roku spowodują jakieś przyspieszenie rozwoju pandemii. Jeżeli to przyspieszenie nastąpi, no to trudno liczyć, że broniąc się przed trzecią falą będziemy luzowali jakiekolwiek obostrzenia. Natomiast jeżeli ta liczba zakażeń będzie stabilna, to myślę, że po 17 będziemy wracali do tej takiej podstawowej logiki, którą przedstawiliśmy właśnie dotyczącą wprowadzania poszczególnych etapów, ale to wszystko jest, tak jak powiedziałem, uwarunkowane tym, jaki będzie skutek świąt. A skutek świąt to zobaczymy.
Bo na razie
tak
rozumiem, że nie ma
tydzień.
Żadnych informacji, jak Polacy zachowywali się przy wigilijnym stole. Czy na przykład były sytuacje, że przy wigilijnym stole zasiadło więcej osób niż to było, niż były te apele, czy też zarządzenie, że powinni tylko tak naprawdę przy stole wigilijnym usiąść domownicy plus jeszcze 5 dodatkowych osób ewentualnie. Więc czy dochodziło do naruszeń? Nie ma jeszcze.
Pani redaktor, ja nie miałem takich informacji, żeby dochodziło do naruszeń. U mnie w rodzinie Wigilia była podzielona na dwie tury, co było rzeczywiście niespotykaną sytuacją, bo ja mam dosyć dużą rodzinę i wszyscy czuliśmy się dziwnie i nieswojo, ale generalnie nie było jakichś takich sygnałów, nie dochodziły do mnie ani ze strony MSWiA, ani tutaj ze strony służb. sanitarnych, żadnych informacji o tym, żeby te naruszenia były jakoś właśnie często zgłaszane i raportowane.
Czyli policja nie pukała do drzwi i nie kontrolowała, ile osób siedzi przy wigilijnym stole. Jest pytanie od słuchacza Daniela. Czy widzi pan szansę, że jeszcze w styczniu będę mógł pójść na siłownię albo będę mógł zjeść obiad w restauracji?
Jeżeli miałbym dokonywać jakiejś hierarchii elementów, które będą otwierane, to akurat siłownie i restauracje są raczej na końcu tej listy niż na początku. Tutaj opieramy się na takich zobiektywizowanych badaniach, które były prowadzone przez zespół naukowców, który opublikował swoje wyniki w takim czasopiśmie Nature. I niestety siłownie i restauracje były na topie, jeśli można tak powiedzieć, jeśli chodzi o zakażalność. Na pewno w pierwszej kolejności będziemy przywracali handel, szkoły, naukę, szczególnie w tych klasach najmłodszych, a takie zagadnienia czy takie miejsca jak restauracje, jak siłownie, to na pewno w dalszej kolejności.
A stoki?
Stoki są zamknięte.
Wiemy.
I no myślę, że to będzie zależało od tego, co się zadzieje z zakażeniami. Jeżeli będzie ta sytuacja, tak jak mówiłem wcześniej, nieco bardziej komfortowa, no to prawdopodobnie je otworzymy.
Znany prawnik dopatrzył się, że w rozporządzeniu dotyczącym między innymi właśnie tych obostrzeń jest błąd. Jest błędny kod podany, jeśli chodzi o stoki. W związku z tym stoki de facto nie musiałyby zostać zamknięte.
Stoki są zamknięte. Z tego, co na szybko rano udało mi się tutaj przejrzeć informacje, to wątpliwość dotyczy tego, czy wyciągi są otwarte. Stoki na pewno są zamknięte, pani redaktor.
A wyciągi w takim razie?
No, wydaje się, że wyciągi
nie są. No, ale skąd zamknięte. Ten błąd, którego dopatrzył
się? Dlaczego to błąd? Dlaczego pani nazywa to błędem?
No to nie ja nazywam, tylko mówię o tym, co ustalił prawnik.
Ale to prawnik ustalił, że nie są wyciągi zamknięte, ale stoki są zamknięte, a intencją było zamknięcie stoków po to, żeby zdjąć ten magnes przyciągający, powiedziałbym, turystów na wyjazdy służbowe, z czym mieliśmy do czynienia, więc wszystko tutaj jest w porządku.
Ale skąd ten błąd? Czyli co, wyciągi mogą działać, stoki są zamknięte?
To nie jest błąd. Stoki miały być zamknięte i są zamknięte.
A ten błąd, jak się wkradł? Ktoś to nie dopatrzył? No nie wiem. Pisane to było po prostu na ostatnią chwilę.
Znaczy tutaj na pewno jest tak, że rzeczywiście dynamika przetwarzania wszystkich informacji, wszystkich uwag ma swoją cenę, ale w tym przypadku nie ma błędu, bo intencją od samego początku było zamknięcie stoków.
A jak to jest, że polski skoczek Klemens Murańka może mieć test pozytywny, kilkadziesiąt godzin później negatywny? Cały polski team, przynajmniej na razie, został wykluczony z rywalizacji w Oberstdorfie. No to jaka jest wiarygodność testów?
Pani redaktor, tutaj rzeczywiście, przynajmniej z tych informacji, które do mnie docierają, to są jakieś dziwne, powiedziałbym, zjawiska, no bo powtarzanie testu godzina po godzinie i inne wyniki to wskazują, że po prostu test mógł być wykonany nieprawidłowo, również w sensie jakby jego czystości przeprowadzenia, po prostu materiał mógł być w jakiś sposób zanieczyszczony. To, że godzinę później mamy, czy kilka, trochę czasu później zupełnie inny wynik, no to podważa wiarygodność przeprowadzenia testu. Na dodatek pojawiają tam się informacje o nierównym traktowaniu, gdzie nasi skoczkowie zostali w pewnym sensie zdyskryminowani, no bo została cała drużyna wyłączona, co prawda tam są podejmowane interwencje i mam nadzieję, że ta sytuacja się skończy pozytywnie, ale ja mam zbyt mało też informacji dokładnych, jak były przeprowadzone testy, jakiej firmy, o jakiej czułości, żeby tutaj się wypowiadać na ten temat.
Są liczne pytania do pana, panie ministrze. Od słuchaczy Miłosz pyta, czy prawdą jest, że szczepionka chroni przed ciężkim przebiegiem choroby, a nie przed zarażeniem?
Chroni przed jednym i przed drugim. Szczególnie w przypadku tej drugiej szczepionki, która jest w tej chwili dopuszczana do rynku, ale to są informacje, które też trzeba traktować z pewnym dystansem, bo deklaruje je producent. One nie są jeszcze przecież przez Komisję Europejską, Agencję do Spraw Leków zaakceptowane czy potwierdzone, ale deklaracje producentów z badań oczywiście wynikające są takie, że skuteczność tego preparatu jest 94%, a 100% skuteczność jest przed właśnie ciężkim przebiegiem choroby, bo ani jedna osoba, nawet te, które uległy zakażeniu, nie miała takiego ciężkiego przebiegu choroby. Więc no, rzeczywiście jest tak, że nawet jeżeli osoba zostanie zakażona, ale oczywiście dotyczy to bardzo małego procentu populacyjnego, no to wtedy oczywiście ten przebieg jest też lżejszy i nie ma absolutnie ryzyka tego ciężkiego przechodzenia choroby, czyli respiratora i tak dalej.
Czyli istnieje takie ryzyko, że ktoś, kto został zaszczepiony, może jednak zachorować na COVID, tylko że wtedy przebieg tej choroby będzie dużo, dużo łagodniejszy, tak?
Tak jak powiedziałem, pani redaktor, 95% mniej więcej odporności, co jest szalonie wysoką liczbą, bo ja tutaj przypomnę, że grypa to jest mniej więcej 50-60% skuteczności, a oprócz tego właśnie jeszcze jest pewna gwarancja, no bo tu mówimy o 100%, że nie będziemy przechodzili w sposób ciężki tej choroby.
Czy szczepionka hamuje transmisję wirusa? To znaczy, czy zaszczepieni nie zarażają w ogóle?
Tutaj no to zależy od tego, o czym przed chwilą rozmawialiśmy. Jeżeli nie są zakażeni, no bo oczywiście z tytułu tego, że są zaszczepieni, to nie zarażają, tutaj nie ma wątpliwości, ale jeżeli są w tych 95%, no to rzeczywiście zakażać nie będą. Jeżeli znajdą się w tych 5%, to jest takie ryzyko, że będą zakażać, ale ponieważ ta choroba będzie miała taki przebieg łagodny, to oznacza, że cały mechanizm namnożenia się wirusa jest taki, że tego wirusa w organizmie jest mało, co oczywiście obniża też prawdopodobieństwo zakażenia innych.
A na jak długo chroni nas ta szczepionka? To jest rok, dwa lata?
Tutaj nie ma precyzyjnej informacji ze strony producenta. Na razie przyjmujemy, że chroni przez pewnie pół roku do roku, bo nie ma po prostu dłuższych badań. Tutaj nie możemy się wypowiadać na ten temat, bo wszyscy wiemy, że szczepionka była i produkowana, i też testowana w dosyć krótkim jak na szczepienia czasie, co od razu mówię, nie zmienia faktu, że jakościowo i efektywnościowo ma ona bardzo wysokie parametry, ale żeby wypowiadać się o tych długoterminowych skutkach, na przykład na ile ona nas uodparnia, no to takich badań nie ma. Te badania będą prowadzone na bieżąco.
Konrad pyta, co zdecydowało o tym, by pozamykać prawie wszystko poza kościołami?
Pani redaktor, jeżeli chodzi o kategorie obostrzeń, które do tej pory istnieją, no to mamy kościoły też, które miały parametry, tam zdaje się jest jedna osoba na 15 metrów kwadratowych i to zostało utrzymane. Także kościoły są również objęte dolegliwymi.
Ale sądzi pan, panie ministrze, że to jest przestrzegane rygorystycznie właśnie ten reżim sanitarny, czyli odległość między wiernymi?
Czyli ja w święta byłem oczywiście w kościele i generalnie raczej obrazki były budujące, to znaczy wszyscy byli w maskach. To po pierwsze, po drugie nawet jak dochodziło do przyjęcia Komunii Świętej, to osoby, które na ten czas zdejmowały właśnie maseczki, zaraz po je zakładały z powrotem. Osoby w kościele były naprawdę w takiej odległości, siedziały wręcz co druga ławka, więc obrazki nie były niepokojące.
No, w tym programie gościł też prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak i przyznał, że no, nie liczy się tak bardzo, no, te limity może nie są takie przestrzegane rygorystycznie, po prostu, że raczej apeluje się do wiernych, żeby się tak zachowywali, no ale nikt nie liczy dokładnie wiernych, którzy wchodzą do kościoła, którzy uczestniczą w nabożeństwie czy uczestniczą w mszy świętej. Andrzej pyta, ponad miesiąc temu straciliśmy dostęp do danych z powiatów o liczbie osób w kwarantannie, nadzorze, wyzdrowiałych, hospitalizowanych, wieku, płci zmarłych. Kiedy Ministerstwo Zdrowia, tak jak obiecywało, rozpocznie podawanie informacji na ten temat?
Tutaj akurat mam dobre informacje, bo to jest naprawdę kwestia dni. Ja miałem taką obietnicę, że to będzie jeszcze przed nowym rokiem, ale nie patrzyłem jeszcze wczoraj na portal, ten gdzie są te tak zwane dashboardy, czyli ta prezentacja graficzna wyników, bo generalnie do poziomu powiatowego mamy już informacje dotyczące przede wszystkim liczby zakażeń, ale rzeczywiście te szersze informacje nie były jeszcze dostępne, więc myślę, że to jest raczej perspektywa dni niż tygodni.
Czyli tuż po nowym roku, tak? Takie informacje
będą publikowane. Mam nadzieję, że tak będzie, ale proszę po prostu sprawdzać tą naszą stronę, na której znajdują się dane prezentowane graficznie, ale też oczywiście dane źródłowe.
Jan pyta, rząd Wielkiej Brytanii ograniczył loty z RPA po odkryciu kolejnej mutacji wirusa. Czy Polska też zamierza to zrobić?
To ja jeszcze nie słyszałem nic na ten temat. Jestem zaskoczony tą informacją. Natomiast tutaj też, tak jak rozmawialiśmy o różnych mutacjach, tak działa ewolucja wirusa i należy się spodziewać, że jeżeli mamy jakieś oddalone zakątki świata, to ta ewolucja może tam przebiegać nieco inaczej niż na przykład w Europie, gdzie jest też ciągła wymiana osób, ciągły ruch i mobilność. Jeżeli gdzieś ten wirus, na przykład w Republice Południowej Afryki, ewoluuje w jakimś stosunkowym przynajmniej odcięciu od tutaj Europy, no to należy się spodziewać, że te mutacje pojawiają się dosyć często. To jak wygląda też ewolucja wirusa, to też warto pamiętać o tym, że ten wirus, który jest bardziej zakaźny, zawsze będzie wypierał ten, który się mniej propaguje i generalnie widzimy takie zjawisko, bo ta mutacja, o której mówiliśmy w kontekście Wielkiej Brytanii, to właśnie miała taki charakter większej transmisyjności i ona prawdopodobnie będzie wypierała inną mutację wirusa, która aż takiego parametru wysokiej zakażalności nie ma.
A te loty z Wielkiej Brytanii będą zawieszone tylko do 6 stycznia?
No na razie to jest taka decyzja tymczasowa. Tutaj jeszcze nie podjęliśmy decyzji o przedłużeniu. Myślę, że jak będziemy bliżej tego terminu i będziemy też widzieli, co się dzieje w Europie, bo bardzo uważnie też obserwujemy decyzje innych rządów, to wtedy też podejmiemy decyzję. Tutaj nie mogę Państwu teraz udzielić odpowiedzi konkretnej.
Jest jeszcze jedno pytanie. Czy ma Pan jakiekolwiek dane, na przykład jaki wpływ ma kwarantanna i w ogóle to, co się dzieje w związku z pandemią na liczbę samobójstw?
Nie mamy takich informacji. Niemniej jednak ja zdaję sobie sprawę z tego, jak bardzo ta pandemia niesie skutki, czy ma konsekwencje właśnie nie w tej tylko i wyłącznie sferze zdrowia fizycznego, ale również zdrowia psychicznego. To, co dzieje się z młodym pokoleniem, ewidentnie odcięcie od możliwości funkcjonowania w grupie rówieśniczej, to jest problem, który kończyć się może zaburzeniem psychicznym. Także tutaj będziemy robili wszystko, żeby jak tylko warunki w otoczeniu będą odpowiednie, przywracać edukację, dawać możliwość spotykania, bycia w tej grupie rówieśniczej, ale tak jak powiedziałem, zastrzegam się, że dopiero wtedy, jak na to będą warunki pozwalały, bo pani redaktor, my naprawdę jesteśmy w trudnej sytuacji. Mamy za sobą bardzo ciężki listopad, gdzie oprócz tego, że mieliśmy dużą liczbę zakażeń, mieliśmy również dużą liczbę zgonów. Nie wyobrażam sobie, żeby teraz, zachowując się racjonalnie, dopuścić do powtórki tego scenariusza, a nawet scenariusza bardziej groźnego, bo zaczynającego się nie z 1000 zakażeń, tak jak to było w październiku, tylko zaczynającego się z poziomu 10 000 zakażeń. I tutaj nawet szpitale tymczasowe, które postawiliśmy, nam nie pomogą, bo personel się znikąd nie znajdzie. Mamy akcję szczepień, te szczepienia musi też ktoś realizować. Jeżeli będziemy mieli przyspieszenie pandemii, no to w oczywisty sposób personel zajmie się pandemią, a nie szczepieniem. Więc my naprawdę musimy tą poświąteczną kwarantannę odbyć.
Dobrze, jeszcze ostatnie pytanie i krótka odpowiedź. Czy osoby nieubezpieczone dostaną szczepionkę bezpłatną?
Tak, szczepionka jest dla wszystkich obywateli. Tutaj tylko numer PESEL-u ma znaczenie.
Dobrze, bardzo dziękuję za to spotkanie. Adam Niedzielski, minister zdrowia, był z nami. Dużo zdrowia życzę przy okazji, nieustająco.
Dziękuję bardzo, pani redaktor.
No i dobrego następnego roku nam wszystkim wypada życzyć.
Oby innego niż ten. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego dnia. Kłaniam się.
Do widzenia.
Do usłyszenia, do zobaczenia.